Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Nie będzie debaty o funkcjonowaniu instytucji demokratycznych w Polsce w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Wniosek w tej sprawie nie uzyskał wymaganych 2/3 głosów. Za przeprowadzeniem debaty zagłosowało 98 delegatów do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 89 było przeciw, a 14 wstrzymało się od głosu. Spośród 11 polskich reprezentantów w Radzie Europy 2 poparło debatę. Za głosowali Agnieszka Pomaska i Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Krzysztof Truskolaski z Nowoczesnej wstrzymał się od głosu. Europoseł Mirosław Piotrowski mówi, że głosowanie nad wnioskiem w sprawie debaty to pokłosie działań polityków przegranych formacji w Polsce, takich jak PO, PSL czy Nowoczesna.
Nie mogą pogodzić się z porażką wyborczą w kraju i próbują zainteresować różne gremia zagraniczne, jak Rada Europy, gdzie nie zdołano uzyskać większości, co jest kolejną porażką po ubiegłotygodniowej porażce w Parlamencie Europejskim, gdzie wprawdzie doprowadzono do debaty na temat Polski w Strasburgu, ale po wystąpieniu pani premier Beaty Szydło, a także głosach wielu posłów do Parlamentu Europejskiego z różnych krajów członkowskich, w ogólnym wydźwięku debata ta została wygrana przez prawicę, obóz rządzący, także 2-0 dla Zjednoczonej Prawicy w Polsce.
Premier Beata Szydło powiedziała, że cieszy się, iż udało jej się przekonać Europę, że Polska nie jest problemem, którym powinna się dziś ona zajmować. Szefowa polskiego rządu dodała, że rząd PiS-u przygotowuje informacje dla Komisji Europejskiej na temat sytuacji w Polsce i jest otwarty na dialog. Rząd czeka również na opinię Komisji Weneckiej w sprawie reformy Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Komisja Wenecka jest ciałem doradczym Rady Europy. Składa się z ekspertów w zakresie zagadnień konstytucyjnych i opiniuje projekty oraz ustawy przyjmowane w państwach Rady Europy. 2 tygodnie temu Komisja Europejska zdecydowała się wszcząć wobec Polski pierwszy etap procedury dotyczącej ochrony państwa prawa. Wojskowa prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Warszawie. Śledczy sprawdzą, czy doszło do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków służbowych oraz naruszenia zasad ochrony informacji niejawnych przez funkcjonariuszy oddelegowanych do sprawy z SKW. Z kolei prokuratura okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające z wniosku szefa MON-u Antoniego Macierewicza w sprawie ujawnienia informacji niejawnej, mówi rzecznik prokuratury, prokurator Przemysław Nowak.
Postępowanie prowadzone jest w kierunku podejrzenia ujawnienia informacji niejawnej przez byłego dyrektora Centrum Ekspercki Kontrwywiadu NATO. To jest o czyn z artykułu 266 paragraf 2 kodeksu karnego. To ujawnienie informacji miało nastąpić poprzez przekazanie informacji niejawnych dziennikarzom Gazety Wyborczej, które te informacje następnie ukazały się w wydaniu dnia 9 grudnia w artykule zatytułowanym Demolka kontrwywiadu. W tej chwili prowadzimy czynności zmierzające do ustalenia, czy rzeczywiście zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, a tym samym czy zachodzą przesłanki do wszczęcia śledztwa.
18 grudnia Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło kierownictwo tworzonego wraz ze Słowakami Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO. Jak mówi pełnomocnik MON do spraw Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu Bartłomiej Misiewicz, po otwarciu komisyjnie pomieszczeń zajmowanych przez kierownictwo centrum znaleziono w nich dokumenty z różnymi klauzulami tajności. Ponieważ centrum nie miało uprawnień do posiadania takich klauzulowanych informacji, zabezpieczono je i przekazano do SKW. Pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders przedstawiła dziś założenia projektu ustawy o repatriacji. Ustawa może objąć 10 tysięcy osób, ma zacząć obowiązywać w drugiej połowie roku.
Pracujemy nad tą ustawą i za tą ustawę za kilka tygodni będzie Wam przedstawiona. Ustawa jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla potomków osób represjonowanych, dla Polaków zamieszkujących z Azjatycką część byłego Związku Sowieckiego. Szacujemy, że ich jest około 10 tysięcy. Odpowiedzialność za proces repatriacyjny przejmie administracja centralna. Repatrianci będą mogli liczyć na szereg zasiłków, zaczynając od transportu, kończąc na dużym zabezpieczeniu socjalnym w pierwszym okresie pobytu w kraju. W ciągu 10 lat wszyscy potomkowie represjonowanych będą mogli wrócić do Polski.
Poseł Michał Dworczyk, przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą, podkreślał, że ustawa udoskonala obywatelski projekt ustawy o repatriacji sprzed 6 lat.
Wykorzystujemy to wszystko, co można wykorzystać, plus wzbogacamy o nowe elementy, które są adekwatne do dzisiejszej sytuacji. I warto jeszcze jedno podkreślić. Projekt jest wypełnieniem zobowiązania moralnego i nadrobieniem tych 26 lat, które zostały stracone, bo nasi rodacy od 26 lat nie mogą się doczekać na powrót do kraju. Więc oczywiście ustawa będzie skonstruowana tak, żeby nasi rodacy od momentu postawienia nogi na polskiej ziemi mogli liczyć na pełną opiekę ze strony państwa polskiego. I wierzymy, że w ten sposób w ciągu 10 lat wszyscy nasi rodacy, którzy chcą wrócić, będą mogli przyjechać do kraju.
W tym roku na koszty związane z repatriacją naszych rodaków do Polski rząd w budżecie przeznaczył kwotę 30 milionów złotych. Premier Beata Szydło odwiedziła w poniedziałek mieszkańców gminy Koniecpol, gdzie nie ma wody. Poprzednie władze samorządowe zadłużyły gminę i nie było środków na budowę wodociągu. Problem był rozwiązywany doraźnie. Wodę przywożono cysternami. Mieszkańcy Kuźnicy Grodziskiej napisali list do premier Beaty Szydło z prośbą o pomoc. Władza jest po to, aby służyć i rozwiązywać problemy. Dlatego tutaj jestem, powiedziała na konferencji transmitowanej przez TVP Info szefowa rządu premier Beata Szydło.
Podjęliśmy zaraz działania, ja zwróciłam się z prośbą do pana wojewody, bo bardzo szybko zareagował. W tej chwili są środki przeznaczone na przygotowanie programu inwestycyjnego, projektu budowy wodociągu i przeznaczamy pieniądze na to, żeby ten wodociąg był wybudowany i żeby gmina Koniecpol miała wodę, bo jest gminą, która leży w środku Europy, jest częścią Unii Europejskiej. I to jest dzisiaj ten poważny problem. W Unii Europejskiej spieramy się o różne rzeczy, rozmawiamy o różnych sprawach. Ale Unia Europejska też musi dzisiaj słyszeć o tym, że są takie gminy, w których nie ma wody. A naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko, żeby ta woda tutaj była.
Premier została także zapytana o kwestię spotu informacyjnego o segregacji śmieci, na który poprzedni rząd PO-PSL wydał blisko 4 miliony złotych. Dla mnie bulwersujące jest, że nie ma pieniędzy na budowę wodociągu, a było 4 miliony złotych na spoty. Władza była oderwana od rzeczywistości. My to zmieniamy, powiedziała szefowa rządu. Mieszkańcy Kuźnicy Grodziskiej nie ukrywają swojego zadowolenia z decyzji premier Beaty Szydło, mówi Wiktor Słomiński.
Liczymy na to, że po prostu będziemy mieli wodę. Liczymy na te serce od pani premier. Zobaczyła tą wodę i to jest, mówi, nie do życia w ogóle. Woda jest ze studni głębinowej, która jest wykopana na 33 metry i bez sensu. To w ogóle nie nadaje się do podłączenia do domu, do żadnego spożycia. Lepsza woda jest po prostu w rzece niż tutaj. No z tym problemem się borykamy cały czas, bo woda jest cały czas taka, a od czerwca prawdopodobnie nam dowożą wodę beczkowozem.
Według deklaracji premier Beaty Szydło rząd pokryje koszty budowy wodociągu w gminie Koniecpol w 80%. W Polsce i poza jej granicami trwają doroczne spotkania opłatkowe rodziny Radia Maryja. W niedzielę w kanadyjskim mieście Calgary ze słuchaczami katolickiej rozgłośni spotkał się posługujący na co dzień w Radiu Maryja w Toruniu ojciec Piotr Detlaff.
W trzasku łamanego opłatka rozpoznajemy przychodzący dar Bożej miłości. Miłości, która chce dotknąć naszych serc, chce rozpalić także i nasze serca miłością. Więc życzymy Wam, aby zawsze Boża miłość obecna w Waszych sercach była. Aby zawsze inspirowała Was do podejmowania nowych wyzwań, także tej służby Kościołowi i Ojczyźnie. Abyśmy rzeczywiście także naszym zaangażowaniem budowali lepsze jutro, naszej ojczyzny, ale także lepsze jutro wspólnoty Kościoła. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże, rodzino Radia Maryja.
Na opłatkowym spotkaniu nie zabrakło także dyrektora centrali Radia Maryja w Toronto, ojca Jacka Cydzika.
Cieszymy się, że jesteście z nami, także bądźcie wszyscy pozdrowieni w imię Pana Jezusa i Matki Bożej.
Przyjeżdżacie do nas i przynosicie nam Polskę, taką, jakiej pragniemy i za jaką tęsknimy. Mówił Jan Kułach. Przewodniczący Koła Przyjaciół Radia Maryja w Calgary dziękował ojcom redemptorystom za codzienną posługę katolickiej rozgłośni.
Bez was, wszystkich, którzy tam jesteście, bez ojca dyrektora, ta Polska na dzisiaj wyglądałaby absolutnie zgoła inaczej. Śmiem powiedzieć, że tej Polski właściwie to by już nie było. Byłaby ziemia pewnie nie nasza, lasy pewnie nie nasze, kultury to już w ogóle polskiej by nie było. Dzięki wam mamy tą Polskę i pragniemy, modlimy się za was. Śni nam się po nocach, żebyście istnieli bardzo mocno, coraz mocniej, żeby wam Matka Boska błogosławiła.
Następnie uczestnicy spotkania składali sobie życzenia noworoczne, kolędowali z zespołem Wiara i Miłość i rozmawiali o sprawach Kościoła i Polski. Nie zabrakło także artystycznego przedstawienia w wykonaniu dzieci ze Szkoły Polskiej imienia świętego Jana Pawła II. Były także tańce ludowe zespołu Mazowia i Polanie. Koło Przyjaciół Radia Maryja w Calgary istnieje od 10 lat. Organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie grozi atakami na wszystkie kraje koalicji antydżihadowskiej, zwłaszcza Wielkiej Brytanii. Tak zwany Daesh opublikował nagranie przedstawiające 9 zamachowców z Paryża. Do nagrania dołączono zdjęcia brytyjskiego premiera Davida Camerona, który po zamachach wyraża solidarność z narodem francuskim. Materiał ten opatrzono napisem: ten, kto staje po stronie niewiernych, będzie celem naszych mieczy. Narrator wideo nazywa 9 dżihadystów lwami, którzy sprawili, że Francja upadła na kolana. Dżihadyści przyznali się do serii zamachów na stadion, bary i kawiarnie oraz salę koncertową we francuskiej stolicy. Zginęło wówczas 130 osób. Kraje Unii Europejskiej zwróciły się w poniedziałek do Komisji Europejskiej o przygotowanie ewentualnej decyzji o przedłużeniu tymczasowych kontroli na granicach w strefie Schengen nawet na 2 lata. Poinformował o tym holenderski minister do spraw migracji po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej w Amsterdamie. Przypomniał, że obecnie tymczasowe kontrole graniczne mogą być wprowadzone na okres 6 miesięcy. Możliwość przedłużenia tego okresu miałaby wychodzić naprzeciw niespotykanego napływu imigrantów do Europy. W Amsterdamie ustalono też, że Grecja, kraj, do którego dociera najwięcej uchodźców, musi wzmocnić ochronę swoich granic. W przeciwnym razie może zostać czasowo wyłączona ze strefy Schengen. Na wiosnę spodziewana jest kolejna wielka fala imigrantów, którzy będą chcieli przedostać się z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Europy. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.